imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą za nami wszystkimi. Pominamy świętego Piusa X papieża. Kult świętych w Kościele służyli tu na ziemi ludziom, dawali Boga, daleko bardziej chcą nam służyć, będąc już Bogu. Trójca Święta bardzo się cieszy, że może łaski, dary zsyłać w danym dniu przez danego święta, ponieważ chyba ze zmęczenia niedostatecznie jasno wszystko powiedziałem, w moim przekonaniu jasno. Potem Bóg rzekł, niech powstanie sklepienie w środku wód i niech ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. Gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. Tu jest katecheza o sakramencie bierzmowania i darze rady. To dzięki temu, że Syn Boży, Bóg stał się jednym z nas, człowiekiem, nastąpiło połączenie nieba z ziemią. To Jezus Chrystus jest, używając lepszego wyrażenia, firmamentem. Czyni nas, chce nas uczynić silnymi dzięki przymierzu z nami, dzięki swojej obecności w nas, szczególnie przez sakrament bierzmowania. Mówiłem o tym, że jest to nawiązanie do praktyki dawnych czasów, to rak zachowań rycerzy, wojowników, którzy namaszczali i ciało, i broń oliwą. Wtedy niejako byli nie do pokonania. Jezus Chrystus przez ten sakrament chce nas namaścić mądrości i mocą krzyża, żebyśmy byli zdolni w tym świecie do walki. I to w nas Jezus Chrystus chce oddzielić wody śmierci od wód życia, dając nasze wnętrze, wlewając nasze wnętrza wody życia, dary Ducha Świętego. Stąd Jezus, pamiętacie, siedzi przy studni Jakubowej. Przypomina, że On chce być przez krzyż i zmartwychwstanie źródłem wody życia w naszym wnętrzu. To w naszym wnętrzu ma się dokonywać to wszystko. Oddzielenie wód śmierci, które daje nam straszne cierpienia, i wlać w nasze wnętrza wody życia, właściwie stać się źródłem wody życia. Chce w naszym wnętrzu być firmamentem. Dzięki temu połączeniu nieba z ziemią też mamy szansę korzystać, realizować w sobie dar rady. Dar rady to jest najlepsze wykorzystanie czasu. Żyjemy tylko raz. Żadna godzina w naszym życiu się nie powtórzy i możemy przeżywać nasze dni, lata bardzo płasko. Czas zamieniać na, powiedzmy, dolary, na majątek, czas zamieniać na przyjemności. A Jezus Chrystus, wkraczając w nasze wnętrze, chce, żebyśmy ten obecny czas zamieniali na życie wieczne, nasze i innych ludzi. Nadawali naszym dniom, naszemu pobytowi tu na ziemi najwyższą wartość. To jest dar rady. I oczywiście dar rady to jest wsłuchiwanie się w nasze wnętrze. To jest postawa dziecięca, kiedy pytamy Jezusa, co i jak należy czynić. I wtedy będziemy otrzymywali wewnętrzne światła. Jezus daje obietnicę, że jak jesteś w sytuacjach bardzo złożonych, to pierwsza myśl jest od Niego, żeby być świadomym tego, żeby z tą myślą, z tym pomysłem nie dyskutować. My jak dyskutujemy, to na pewno już nie pójdziemy za Jego światłem, tylko za naszym zdrowym rozsądkiem. W tej książeczce o darach Ducha Świętego ja tam daję ze swojego życia takie przykłady. Zapamiętaj sobie, pierwsza myśl jest od Niego. Pójdź za tą myślą, a na pewno wszystko pójdzie do. Czytam od razu trzeci dzień tworzenia naszych wnętrz przez sakrament pokuty, inaczej mówiąc nawrócenia, i przez dar umiejętności, bo ten sakrament i ten dar współpracują z sobą. Potem Bóg rzekł, niech zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce, niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy się tak stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. W nawróceniu chodzi o to, żebyśmy zmienili, wyszli z morza chaosu, a weszli na ląd stały. Morze jest symbolem ojczyzny demona szatana, gdzie my stoniemy razem z tym światem w bałwochwalstwie, żebyśmy weszli na ląd stały, bo tylko na lądzie stałym może się rozwijać dar umiejętności. Słuchajcie, Bóg widząc, że były dobre, rzekł: niech ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasienie, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała zielone rośliny, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre, i tak upłynął wieczór, poranek i dzień trzeci. Sakrament pokuty, lepiej mówiąc, sakrament nawrócenia. Pokuta ma w sobie coś, tylko stronę negatywną wyraża. Natomiast słowo nawrócenie wyraża to, że my odchodzimy od zła i jednoczymy się z dobrem. Te drzewa, te rośliny są najlepszą ilustracją daru umiejętności. Są najrozmaitsze drzewa, są najrozmaitsze rośliny. Każde z tych drzew ma swoją rodzajów, ma swoją niepowtarzalność. Otóż Bóg, stwarzając człowieka, każdego z nas stworzył jako istotę niepowtarzalną. Jest w nas nieskończona ilość, która już istniała, istnieje i będzie istnieć. Okazuje się, że Bóg w tym absolucie ma takie możliwości, że każdy z nas w życiu wiecznym będzie miał inną, niepowtarzalną szatę. Przez tę niepowtarzalność Bóg chce powiedzieć każdemu z nas: jesteś dla mnie jedynym niepowtarzalnym dzieckiem. Gdybym cię nie miał tutaj w niebie, w swoim sercu, czegoś by mnie brakowało. Tak jak w instrumencie muzycznym jakiejś struny. I ty swoim życiem, kochając mnie przez całą wieczność, będziesz śpiewał innym głosem pieśń uwielbienia, pieśń chwały. Dar umiejętności nazywa się też darem wiedzy, darem inteligencji. Otóż w każdej roślinie, w każdej drzewie jest pierwiastek życia, jest Boża inteligencja. Każde drzewo wie, czego Bóg od niego domaga się, co ma, jaki owoc ma zrodzić. Wie, ma umiejętność bycia sobą. I to jest ten dar, kiedy my już wchodzimy w nawrócenie, w pewnym momencie Bóg naszą historię poprowadzi we właściwym kierunku, że my będziemy realizować coś, do czego Bóg nas i wewnętrznie już przy akcie stwórczym uzdolnił, i w akcie zbawczym w Duchu Świętym będzie w nas ten dar rozwijał. Święty Paweł w swoich listach mówi o tym, że różne są dary i łaski. Ja nie mam wątpliwości, że Bóg mnie najpierw uzdolnił do filozofii, bo mnie to dobrze szło, ale to było tylko trochę gimnastyki takiej, po to, żeby mnie wprowadzić na teren Pisma Świętego przez kręgi mego życia, mego apostolowania. I że ten dar umiejętności w moim wypadku to jest poznawać Pismo Święte i wtajemniczać tych, których postawi na drodze mego życia. I przez gadanie, i przez napisanie pewnych rzeczy. To byłoby ważne jest, żebyśmy byli świadomi tego, że jak my będziemy swoje życie oddawali zawierzami Chrystowi w krzyżu chwalebnym, że w pewnym momencie będziemy pociągnięci we właściwym kierunku. Zanim wejdziemy w lekturę proroka Daniela, wcześniej jeszcze przypomnę katechezę o ziarenku gorczycy, bo tam w pewnym momencie usłyszycie jakby nawiązanie, echo do ziarenka gorczycy. Ziarenko gorczycy jest też symbolem, o co chodzi w prawdziwym nawróceniu. Że w prawdziwym nawróceniu to my mamy bezgraniczną pokorę. Ziarenko gorczycy jest tak małe, tak maleńkie jak pyłek, a z tego wyrasta jednoroczna roślina w wysokości 4 metrów. Co więcej, w momencie kwitnienia jest źródłem miodu i pachnie miodem, no i jest ucztą dla pszczół. Ale także te ziarenka, które później rozwiną się, są źródłem leczniczych olejków. Inną przypowieść im przedłożył. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarenka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swój roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem tak, że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się w jego gałęziach. Oczywiście to Jezus Chrystus był ziarenkiem gorczycy w tajemnicy krzyża. Był najmniejszy z wszystkich. Będąc pierwszy, stał się ostatni. Całą gorycz śmierci w ludziach wziął na siebie, ale zmartwychwstając daje nam miód swego przebaczenia, Bożej miłości, i my możemy jak pszczółki korzystać. Chętnie zwierzęta, ptaki przebywały w gałęziach tej jednorocznej rośliny, ponieważ z kolei te ziarenka były bardzo korzystne, dawały oliwę, dawały poczucie sytości. Najmniejsze. Czyli kto jest nawrócony, ten jest pokorny. Kto nie jest pokorny, to nie jest nawrócony. Czego sobie i wam życzę. Amen. Na razie.
Proroka Daniela od 3,98 do 4,34.
Słowo Boże, co się stało z Izraelem? Ty najwyższy, gdy ojciec swoim synu przyszedł do ludzi. Wtedy najbardziej naród wybrany zgrzeszył pychą, odrzucając Jezusa Chrystusa. I to jest los wydania Izraela, konsekwencje grzechu, zbawiania metodą zatwardziałości. Skoro nie był w stanie Jezus ich przekonać, to niech ich przekonuje historia. I jest tu mowa o nawróceniu Izraela, gdy będzie przełom epoki Syna, przejście z epoki Syna w epokę Ducha Świętego, oczywiście tajemnicy niepokalanego poczęcia. Ktoś tu z was pytał, co to znaczy ta tajemnica niepokalanego poczęcia. Niepokalany, czyli święty, jest tylko Bóg. I jeżeli Maryja o sobie mówi, jestem niepokalane poczęcie, to chce powiedzieć, we mnie Duch Święty zamieszka, Duch Jezusa Chrystusa, krzyża, ta bezgranicznie pokorna, ofiarna miłość. Bym była zdolna was począć do życia w Ojcu, w niebie, we mnie zamieszka. Ja z Duchem Świętym służę jednemu pośrednikowi, poprawnie Jezusowi Chrystusowi, ponieważ wam zabieram lęk przed prawdziwą miłością, przed Bogiem, wchodzę w wasze wnętrze i przychodzi Jezus Chrystus, ponieważ ja Go proszę w waszych wnętrzach, by przyszedł. I poczyna się prawdziwe życie, Boże życie w nas. Przesłanie jest takie, kolejne przesłanie. Izrael, wróć do Jezusa Chrystusa, nawróci się i znowu będzie pierwszy w epoce Ducha Świętego. Będzie wywyższony, ponieważ nikt już nie będzie tak pokorny, jak nawróceni Żydzi Izraelici. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. Anioł bowiem wstępował w stosownym czasie i poruszał wodą. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu wody, doznawał uzdrowienia, niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam pewien człowiek, który już 38 lat cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz być zdrowym? Odpowiedział chory: Panie, nie mam człowieka, który mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci nieść swego łoża. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci coś gorszego się nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił, Dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Lecz Jezus mu odpowiedział: Ojciec mój działa, aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Ten człowiek sparaliżowany jest obrazem Izraela. Obrazem Izraela, który pojęcia szabatu zrobił karykaturę. Szabat zamiast przynosić im wolność, przeżywanie Boga, oni z tego zrobili karykaturę. Zauważyli, że ten człowiek uzdrowiony przez Jezusa niesie swoje nosze, swoje łoże. Ale nie zauważyli cudu. Nie zauważyli. Zatroszczyli się o to, by go upomnieć, ale nie zatroszczyli się o to, żeby powiedzieli: przyprowadź nas do tego, który cię uzdrowił, bo uzdrowienie może spłynąć tylko od Boga. 38 lat sparaliżowany. Nie grzesz, żeby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Sakrament pokuty dokonuje się w faktach historii. Został sparaliżowany, nastąpiła tama zła, grzechu w jego życiu. Prawdopodobnie dość intensywnie korzystał z życia, nie licząc się z dekalogiem. I Bóg postawił tamę jego złą. Ta sadzawka Betesda to jest sadzawka, po polsku mówiąc, miłosierdzia. Pięć krużganków. Liczba pięć zawsze oznacza, że tam już przychodził Jezus Chrystus przez swoje miłosierdzie z krzyża, pięć ran, poruszał tą wodą, zapowiadając, że przyjdzie kiedyś On poruszy paraliż naszych grzechów, naszego egoizmu, naszej pychy, tak, że będziemy uzdrowieni w naszych wnętrzach. Sakrament pokuty zaczyna się od tego, że najpierw Bóg działa w naszej historii, stara się postawić tamę, a później liczy na to, że my wykorzystamy te poruszenia wody życia. Te poruszenia były dokonywane przez proroków w Kościele powszechnym. Te poruszenia wody życia dokonywały się przez świętych i przez różne nurty, które dziś Jezus Chrystus, Duch Święty, wzbudza w Kościele. A takie nurty są w związku z tym niegrzeszny wyniosłością. Nie to, co od dzieciństwa w Kościele otrzymuje, to już nie wystarczy. To nie jest prawdą, ponieważ możemy być sparaliżowani tradycji. Zapatrzyli się w swoją wierność szabatowi tak, że nie dostrzegli znaku Mesjasza, że to Jezus przychodzi jako szabat, jako odpocznienie do naszych wnętrz przez to, co będzie czynił. I wracając jeszcze do tego pierwszego czytania z Księgi Daniela, kogo Bóg chce ukarać, temu odbiera rozum, my tak mówimy, temu odbiera rozum. No i to widać w świecie. Tak. Naszym braciom na wschodzie, którzy chcą budować imperium, też odebrał rozum. Narozrabiali chyba teraz, co nieco żałują. Najważniejsze jest w życiu wewnętrznym pokora. Gdzie nie ma pokory, nie ma miłości. Gdzie jest prawdziwa miłość, tam jest automatycznie pokora i wchodzimy w wielkie odpocznienie. Człowiek pyszny się męczy strasznie. Jeżeli jest w nas zmęczenie, to z powodu pychy. We mnie jako duszpasterz akademicki robiłem tak zwane jeszcze obozy biblijne. Nieraz byłem śmiertelnie zmęczony. Byłem świadom, to jest twoja pycha. To jest twoja pycha. Bo wiesz, zdajesz sobie sprawę, że jesteś analfabetą biblijnym i prowadzisz analfabetów, a ty już chciałeś być mądry. No i się tym trochę zamartwiałem niepotrzebnie. A trzeba było być sobą, przyznać się. Spotkania w Świętej Lipce narodziły się w ten sposób, że grupa studentów, którą byłem na Kubałówce, pogazdów bezdzietnych, chorych, schorowanych, postanowiłem ze studentami robić sianokosy, jako że jestem pochodzenia wiejskiego. Kiedyś wracamy z gór, rozradowani, szczęśliwi, i patrzę, cała Kubałówka już jest po sianokosach, tylko u naszego gazdy wszystko stoi, cała trawa nietknięta. Zapytałem go: gazda, dlaczego wy siana nie robicie? On miał chore nogi, bo kiedyś po pijaku miał odmrożone nogi, żona miała uczulenie na siano. No i mówił, jak ludzie sobie zrobią, zapłacę, to wtedy zrobią mnie. I mnie się głupio zrobiło, bo myślę tak, to jest inwalida, mamy za chwilę odprawę z mszę świętą, jak wróciliśmy z gór. No i sobie uświadomiłem, że my nie mamy prawa do tej mszy świętej. Nie mamy prawa. Powiedziałem to ludowi Bożemu, słuchajcie, jaka jest sytuacja, no sobie asamy po górach, szczęśliwie wracamy. A brito gazdowie, którzy, jeżeli im się coś dało za pobyt tam, to przyjęli, a jeżeli się nic nie dało, to nie mieli tego za co. Nie byli chci. Jutro nie idziemy w góry, tylko idziemy do sianokosów. To był też kleryk, który też potrafił kosą obracać, tak jak ja. No i jeden, drugi dzień cierpliwie znosili. Powiedziałem, gazdo, klepać kosy. Gazda to zrobił. Zaczęliśmy pracować. Ale w trzecim dniu załoga mi wyfrunęła, część załogi wyfrunęła w góry o świcie, jeszcze zanim zeszło słońce. Ponieważ pracować przy sianie w upale to nie jest takie przyjemne. No i wtedy poniósł mnie temperament. A ja mam to. I postanowiłem sobie w sercu zemstę, świętą zemstę. W przyszłym roku góry jadą tylko ci, którzy będą pracować ze mną przy sianokosach, a w niedzielę święta będziemy szli w góry. No i to ogłosiłem. Podpytywali mnie pod jak już się wakacje zbliżamy, czy nie tak, czy pojedziemy w góry? Ja mówię, w swoim czasie będzie odpowiedź. I ogłosiłem, jadą tylko ci, którzy będą pracowali przy sianokosach. A reszta na sierpień jedzie do Świętej Litwy i tu będzie obóz biblijny. Dwa tygodnie będziemy zjadać księgę i się nawracać. Oczywiście byłem święcie przekonany, że nikt tu nie przyjedzie, bo kto tam będzie Pismo Święte zjadał w czasie wakacji, jak to tak pięknie. I jezioro. I w ogóle się nie przygotowywałem. Przyjechałem na wszelki wypadek, żeby popatrzeć, jak potrafiłem przeczesać ten lud Boży, wyczesać tych, którzy udają katolików, a nimi nie są. Ku memu zdziwieniu jakieś grupy studenckie chodzą na podwórko i pytają o księdza Wołoszyna, bo słyszeliśmy, że tu ma być obóz biblijny. Już pierwszego dnia było około 100 osób. A ja nic. Zacząłem się pocić. Co to będzie? Wziąłem koronkę, poszedłem tam w park i no i mówię, Panie Boże, radny jakoś. I takie światło otrzymałem w czasie tego. Na razie odprawmy szczęście. Na razie odprawmy. Wchodzę do pokoju, otwieram lekcjonarz i jest 10 rozdział z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, że ta księga, konkretnie Pismo Święte, jest księgą gorzką i słodką. I olśniło. I zwyczajnie czytają księgę po księdze i nie mówią, co było gorzkie, co było słodkie. Gorzkie to znaczy nie rozumiem, wręcz nie gorsze. Niech czytają i domyślują, a później co było słodkie, każdy niech powie. Wziąłem do takiego woreczka ich imiona, tak, wieczorem podczas Eucharystii i losowałem Ania, co było dla ciebie gorzkie? Czego nie rozumiałaś? Co się wręcz gorszyło? No i każdy referował. A co cię ucieszyło? No i każdy dał ocenę. Następnego dnia ja na to odpowiadałem. No na chwilę byłem mądry po studiach jezuickich, że potrafiłem na to odpowiedzieć. Tak? Chociaż były takie momenty, że nie wiedziałem jak odpowiedzieć, mimo obszernych lektur, ksiąg biblijnych, tych opracowań, taki zmęczony, strapiony, przyszedłem do auli, popatrzyłem na sportowca, było takie pismo sport, popatrzyłem na jedno słowo i olśnienie. To jest tak i tak. Już nie tak Panu udowodnił głupotę, że on potrafił oświecenia dawać, kiedy spojrzę na jakieś jedno słowo. I w ogóle się nie przyznałem, że byłem nieprzygotowany. I wszyscy byli olśnieni, że mogą czytać, wypowiadać się, czego nie rozumieją i co rozumieją. Ja zauważyłem, że tym, co było dla nich jasne, pocieszające, że jest pewna katecheza Ducha Świętego, że to już się wkłada, to ma w sobie myśl. No i oczywiście następnego dnia wykorzystałem to i tam. No i tak było chyba przez 3 lata z rzędu, tak tego, aż wreszcie już się tyle nauczyłem Pisma Świętego, że zacząłem już głosić katechezy, wiedząc, co współczesny człowiek tym się może zgorszyć, czego nie rozumie. Tak jest po dziś dzień. No, chyba tyle na dzisiaj. Paraliż, musimy uwolnić się od paraliżu tradycji w podejściu do Pisma Świętego, do Słowa Bożego.